Wydawnictwo Poznańskie oraz Audioteka.pl przedstawiają Agnieszka Pajączkowska i Aleksandra Zbroja. A co wyście myślały? Spotkania z kobietami z mazowieckich wsi. Czyta Agnieszka Czekańska. Babciom. Od autorek. Latem 2017 roku wyruszyłyśmy w trasę po mazowieckich wsiach. Ta książka jest zapisem spotkań z kobietami, które napotkane po drodze zgodziły się opowiedzieć, jak im się żyje z dala od stolicy. Wyjechałyśmy z Warszawy mając w głowie kilka wyświechtanych prawd, że wieś jest konserwatywna, że religijna, że patriarchalna, że biedna, że z poczuciem krzywdy. Postanowiłyśmy zapytać mieszkanki, czy z ich punktu widzenia wieś faktycznie jest jakaś. A może już wcale jej nie ma? Może różnica pomiędzy miastem i wsią całkowicie się zatarła? Może zatarła się szczególnie na Mazowszu, w pobliżu Warszawy, ale jednocześnie w jej cieniu. Z perspektywy stolicy dobrze widać miejsca i sprawy odległe, Amerykę, Europę, Azję, albo chociaż polskie góry i morze. Ale Mazowsze? Mazowsze to region, którym interesuje się garstka specjalistów. Jego symbolami są albo spopularyzowane w PRL-u folkowe cepeliowskie kurpie, albo mazowiecka nijakość, bo wszędzie stoją domy kubiki znane jako kostka mazowiecka, bo płasko, brzydko i byle jak, bo nie ma jezior i kto tam pojedzie na wakacje. Wsiadłyśmy do samochodu bez wyraźnego celu podróży. Prowadzone palcem po mapie zatrzymywałyśmy się, aby rozmawiać z napotkanymi kobietami w sklepie, przy płocie albo wprost na drodze. Czasem nas zbywały, czasem zapraszały, żebyśmy przysiadły na ławeczce. Często rozmowę kończyłyśmy nad kubkiem parującej kawy, a w dalszą drogę ruszałyśmy obdarowane tuzinem jaj. Uwagę skupiłyśmy na kobietach. Uznając, że o ile wieś ma słabą reprezentację w mediach, to kobiety ze wsi są w nich nieobecne podwójnie. Wieś przemawia do nas co najwyżej głosem rolnika szukającego żony, polityka PSL-u, wójta, księdza albo po prostu Cezarego Żaka. A co z kobietami? Jak żyją te, które zdecydowały się nie emigrować do miast? Czy mamy szansę spotkać 100 kilometrów za Warszawą dziewczynę podobną do nas? 30-letnią, bezdzietną, wykształconą, samodzielnie mieszkającą i utrzymującą się singielkę? Czy na wsi to w ogóle możliwe? W końcu, co myślą o nas miastowych wieśniaczki i czy wypada tak o nich mówić? Każda z nas miała swoje powody, żeby zadać te pytania. Agnieszka, z babki prababki miastowa, ale z rodzinną działką 50 kilometrów za Warszawą. Ola z korzeniami na mazowieckiej wsi, ale kompletnie od niej odcięta. Oparta na wspomnieniach z dzieciństwa i weekendowych wypadach za miasto, nasza relacja z wsią układała się więc pospolicie. Jednak z czasem temat powrócił. W przypadku Agnieszki jako potrzeba doświadczenia wsi w ramach pracy twórczej, w przypadku Oli impuls grzebania w rodzinnej historii. Zdecydowałyśmy się na podróż po Mazowszu, wiedząc, że większość osób mieszkających w Warszawie ma, podobnie jak my, coś z wsią wspólnego, a jednocześnie zaskakująco rzadko o tym opowiada. Nie miałyśmy klucza doboru bohaterek. Nasze rozmówczynie różniły się między sobą wiekiem, zawodem, pozycją majątkową, wykształceniem, stanem cywilnym. Wszystkie jednak pytałyśmy o podobne kwestie, o to, co dla nas samych ważne. Politykę społeczną, prawa kobiet, zarobki, relacje z mężczyznami, relacje z kobietami, sytuację rodzinną, opiekę zdrowotną, ambicje zawodowe, miłość, codzienną pracę. Przy niektórych rozmowach byli obecni mężczyźni. Jedni po prostu słuchali opowieści, inni wtrącali opinie, które w nielicznych przypadkach włączyłyśmy do książki. W trakcie zbierania materiałów spotkałyśmy się również z osobami zajmującymi się wsią naukowo. Antropologiem, etnografem, etnolożką, socjolożką. Rozmowy z nimi pomogły nam sproblematyzować kwestie relacji miasto-wieś, kobiecej perspektywy w doświadczeniu wsi, a wreszcie samego Mazowsza jako regionu charakteryzującego się sąsiedztwem stolicy oraz niezbyt adekwatnymi granicami administracyjnymi. Drogowskazem okazały się słowa doktora Tomasza Rakowskiego, antropologa, który poproszony przez nas o definicję kultury wiejskiej powiedział: to oddolna, nieutrwalona, cicha historia społeczna, która, choć jest ważna, nie zyskuje swojego zapisu. To kultura alternatywna, w której utrwalały się inne zjawiska i historie niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Historia wsi jest rodzajem przeciwhistorii. Gdy zaczyna się ją rozpoznawać, rozumieć i zapisywać, okazuje się, że ma ona wywrotowy, subwersywny charakter. W efekcie nakazuje przeorganizowanie wyobrażeń, dekonstruuje stereotypy i rozsadza mity, którymi się posługujemy. Sprawdziłyśmy tę tezę na sobie. Zdałyśmy sobie sprawę, że stereotypy wieśniaczek i miastowych działają w obie strony i wpływają na nasze relacje, nawet gdy jesteśmy ich świadome, nawet gdy je kontestujemy. Dzięki spotkaniom z naszymi bohaterkami miałyśmy okazję doświadczyć, co nas łączy, co dzieli, przede wszystkim jednak wysłuchać siebie nawzajem. Co róż przeglądałyśmy się w zdziwieniu naszych rozmówczyń, ich sympatii, współczuciu, ale też niezrozumieniu i irytacji zadawanymi przez nas pytaniami. A co wyście myślały? Słyszałyśmy wielokrotnie i trudno nam było się przed sobą przyznać, że myślałyśmy szablonowo. Ze względu na przyjętą formułę pracy i w trosce o nasze bohaterki, wszystkie kobiety występują w książce pod zmienionymi imionami. Nazwę wsi zastąpiłyśmy orientacyjnym kierunkiem i odległością liczoną od centrum Warszawy, które dla nas jest ważnym punktem, dla naszych bohaterek nie zawsze. 120 kilometrów na północny zachód od Warszawy. Według Heleny ci, którzy ubliżają wioskowym, ubliżają sami sobie. Siadłam na chwilę na ławce, bo akurat truję w kuchni muchy aerozolem. Już się przed domem nie przesiaduję jak kiedyś. Ale za to żyje się teraz ekstra. A co, chcesz lalka? Jak miałam naście lat, ojce kosą kosili zboże, a ja podbierałam. Teraz młode panny nawet nie wiedzą, gdzie rodzice mają pole. Z kościołem też się inaczej układają. Weźmy wczorajsze kazanie. Matki Boskiej Zielnej było i ksiądz mówił o roli kobiety, o pokorze. Ja tylko sobie myślałam, moje córki to jeszcze niekiedy pokorne, ale wnuczki pokory już raczej nie mają. I dobrze, bo czasy nadeszły inne. A może mają to po mnie? Miałam 19 lat, jak wyszłam za mąż. 21, jak urodziłam pierwsze dziecko, a 31, jak ostatnie. Za czwórkę dzieci to się może pensja nie należy, ale zasiłki już tak. Dzieci do dziś mają do mnie pretensje, że inne chodziły na lody, a ja im nie dawałam. Nie miałam z czego, mimo że dziadki mnie wspomagali pieniędzmi z emeryturki rolniczej. Dobrze Gierek zrobił, że im cokolwiek rzucił na starość. Już stara matka nie musiała prosić o złotówkę czy dwie dla księdza na tacę albo na świeżą bułkę. Dziś nie patrzą, czy co kosztuje 20 groszy czy 40. Dorabiałam jak tylko mogłam. Pracowałam od 16 do 22 w klubie Ruch. Kiedyś było na wsi życie kulturalne. Nie takie jak w mieście, ale mieliśmy gdzie wypić orężadę, kupić słodycze i gazetę, pójść na zabawę z muzyką puszczaną z płyt. W soboty młodych musiałam wyganiać, bo by bawili się do rana. Jestem po podstawówce, uczyłam się tylko w zimowe miesiące, od połowy października do kwietnia. Potem zaczynałam zawodowe szkoły, rolniczą i krawiecką. Nie kończyłam, bo to autobus nie pasował, a to matka na bilet nie miała. Jednego roku spaliły nam się wszystkie budynki. Miałam 12 lat i po 5 blach chleba piekłam. Nosiłam robotnikom, co nam gospodarstwo odbudowywali. Mama nie mogła piec, zachorowała wtedy na żółtaczkę i wkrótce zmarła. Te kolczyki i łańcuszek mam po niej. Obrotna kobieta była. Więcej umiała powiedzieć jak Gierek. Jeśli jakaś sąsiadka miała problem, przychodziła po radę. Akurat nasz ojciec był porządny, ale nie jeden chłop lubiał wypić i leciał na babę z łapami. Za komuny kobiety się wstydziły na męża donieść. Chłop dawniej był wychowany jako taki pan domu, którym on jest głową, a kobieta tylko szyją. Tyle, że głowa robi dopiero, jak szyja kręci. Każda kobieta powinna mieć tego świadomość. Wtedy jakaś pewniejsza swego się robi. Mąż chciał mnie nauczyć traktorem jeździć, abym mu w żniwa podstawiała, jak on będzie ładował na wóz. Ja mu na to, chybaś ty głupi. Ojca w domu miał dwóch synów dorosłych i ja mam na ciągnik siadać? W życiu. W sytuacjach łóżkowych też potrafiłam odmówić. Stary powyzywał trochę, ale odkręcił się na bok i odpuścił. Czasami pogadał. Chyba brałem ślub. Mówiłam mu, to idź do księdza i mu naskarż. Kiedy zaczęłam miesiączkować, nauczycielki z podstawówki postanowiły mnie uświadomić. Tym bardziej, że wolałam z chłopakami latać niż z dziewczynami. Dostałam broszurki, jak się zabezpieczyć przed zajściem w ciążę. Chowałam je, ale ojciec i tak jedną znalazł. Broniłam się, że to na biologię, a on: to daj, córka, ja też poczytam. Pewnie sam był ciekawy. Jestem za tym, żeby dzieciakom różne rzeczy mówić. Kiedy była u mnie wnuczka na wakacjach, widziałam, że już czeka na okres. Wzięłam ją na bok i wytłumaczyłam, co i jak. Dałam pieniądz, żeby kupiła sobie podpaski. Za mojej młodości może ich nie było, ale wata, lignina, owszem. Szmatek używały chyba tylko bardzo oszczędne kobiety. Ja miałam specjalne majtki z gumkami, tam sobie watę podkładałam. Później, jak córka miesiączkowała, nie było na wsi kłopotu z podpaski. Tak samo prezerwatywy. Przez cały PRL były tutaj dostępne. W klubie ich nie prowadziłam, bo sprzedawali w kiosku. Ale czasami przyszedł jakiś chłopak i pytał, czy są czekoladki gumkowe? Wstydzili się powiedzieć inaczej. Ludzie młodzi odmiennie podchodzą do wszystkich spraw. Postęp idzie z pokolenia na pokolenie. Lalka, czy my widzieli telefon na wsi w dzieciństwie? A teraz i ja mam iPada, tylko go mało używam. Laptopa też mam. I Facebooka. A co wyście myślały? Przeglądam wiadomości, piszę do dzieci. Mam wnuki w Anglii, to sobie włączę Skype'a i rozmawiam. Czytam też o polityce, nieraz coś w komentarzu napiszę. Ostatnio mnie przykurwiło, bo gdzieś w internecie było o kimś, że jest z wiochy, że burak. Napisałam: przestańcie ludzi ze wsi wyzywać od buraków i zaściankowców. Ci, co ubliżają wioskowym, ubliżają samym sobie. Przecież wszyscy mają kogoś na wsi. Jak były czarne marsze, komentowałam na Facebooku, że jestem ze wsi i popieram kobiety. Tutaj żadnych protestów nie było. U nas każdy sobie. Jak z sąsiadką chodzimy do siebie dwa razy na dzień, to już gadają, że spiskujemy. Jestem przeciwko PiS-owi. Ale nigdy nie głosowałam za typowym inteligentem, bo on ma wieś w dupie. Zawsze byłam za PSL. To jest partia chłopska. Sąsiedzi mają mnie za głupią. Pytam jednego z drugim: co ci dał PiS? Mówią, że 500+. Ale to dał wszystkim, a ja się zastanawiam, co PiS dał wsi? Nic. Teraz Jarek chce, żeby Lechu świętym został. Urządza te miesięcznice i przez to jest nienawiść w Polsce. Choć tu na wsi nie wszyscy to widzą, a szczególnie kobiety. Są trochę niedokształcone. 141 kilometrów na północny zachód od Warszawy. Panie z miasta nie odróżniają chwastów od ogórków. Agnieszka. Dobry wieczór, mam na imię Agnieszka, to jest Ola. Podróżujemy po Mazowszu i zbieramy opowieści kobiet mieszkających na wsiach. Czy pani może wie, skąd się wzięła nazwa tej wsi? Pieląca. Prawdopodobnie od imienia córki właściciela tych terenów. Starsi ludzie tak opowiadali kiedyś. Agnieszka. A co pani teraz robi? Pieląca. Chwasty wyrywam, chyba widać. Czy może panie z miasta nie odróżniają chwastów od ogórków? Ola. A mogłaby nam pani podpowiedzieć, z kim mogłybyśmy tutaj porozmawiać? Pieląca. Jak panie ciekawe, to proszę same przejść się po wsi i popytać. Więcej opowiadać nie będę. Do widzenia paniom. 87 kilometrów na południowy wschód od Warszawy. Zuzanna pyta, co myśmy myślały. Opowiedziałabym, ale dziewczyny, nie mam czasu. Na wóz to wszystko trzeba załadować, a już się robi ciemno. Dziś urwałam tonę jabłek, wszystko sama. Mąż mówi, że nawet więcej jak tony, ale co z tego? Mamy takie szczęście, że jak łosie nie sieją spustoszenia w sadach, to klimat. W tym roku załatwił nas mróz. Straciliśmy 90% plonów. Odszkodowanie? Panie żartują. Wyliczyli nam straty na 250 tysięcy, ale oferują 1000 zł od hektara. Hektarów jest u nas 15. To policzcie sobie, czy to, co mówią w mediach, że niby przyznano rolnikom takie super odszkodowanie, prawdą jest. Kłamią w żywe oczy, aż serce boli i bije szybciej, bo jeśli miesięcznica smoleńska kosztuje 90 tysięcy złotych co miesiąc, a ja dostaję 1000 zł z hektara, to co to za sprawiedliwość? Polityka ma być dla wszystkich ludzi, nie dla garstki wybranych i jednego z problemami. Ja rozumiem, że on brata stracił, ale jak ja miałam 20 lat, to mama mi zmarła na ręku i mimo to nie krzyczałam po wsi. Krzyczeć to mam ochotę teraz.
W ubiegłym roku podobnie nam się nie poszczęściło. Mąż od 40 lat czekał na takie jabłka. Jednego tygodnia żeśmy 87 ton na przyczepy nasypali. Owoce soczyste, czerwone, rewelacja. I nikt nie chciał naszego jabłka. Wyszło, że pracowaliśmy za darmo.